Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym dzisiaj gość szczególny, pan profesor Marek Olszyński. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, tradycyjnie powiem doktor habilitowany.
Jeżeli pan profesor pozwoli, to dzisiaj na potrzeby naszej rozmowy szczególnej podarujemy sobie te oficjalne tytułowania, bo znamy się bardzo wiele lat.
O tak.
A mnie może będzie łatwiej też tę rozmowę jubileuszową przeprowadzić.
Tak, Adasiu, zgadzam się.
Ważnym powodem naszego spotkania jest twój jubileusz. 40 lat pracy artystycznej. Bardzo dostojny wiek.
Tak, dokładnie, dokładnie tak jest, Adamie, ponieważ licząc od czasu, kiedy wstąpiłem w mury Akademii Sztuk Przepiękny w Krakowie i zacząłem tam budowanie świadomości, bo jakiś warsztat tam po plastyku już miałem, prawda, ale budowanie
swojej...
Plastyk w Jarosławiu, to ważne, ale też ta rocznica to nie tylko rocznica mojej pracy twórczej, ale uwaga, też 40-lecie moich związków małżeńskich, ponieważ wszystkie moje dzieci, jak to ładnie nazywam i pieszczotliwie, są akademickie, zarówno syn, jak i dwie córki to są dzieci akademickie, po części wychowywane również w akademiku, bo moja żona była wtedy studentką podobnego kierunku z malarstwa, a nasze dzieci jakby chłonęły tą całą urodę bycia dzieckiem studentów kierunków artystycznych.
No ale prawda jest taka, że życie rodziny artystycznej, zwłaszcza zaczynającej swoją podróż w czasach głębokiego PRL-u, łatwe nie było. Znam te realia.
Tak, łatwe nie było, ale powiem ci, że uczyły też takiej pewnej samodzielności, ponieważ to, co zauważyłem, dzieci wychowywane w akademikach, teraz to już rzadkość, przyjaźniły się też z dziećmi rodzin z akademickich, były traktowane wyjątkowo. Wszyscy to byli ciocie i wujki. Powiem ci taką przyjemną anegdotę, którą zapamiętałem, że my mieszkaliśmy bodajże na drugim albo trzecim piętrze słynnego akademika Leana Dzierżyńskiego. Wtedy Lea nazywało się Dzierżyńskiego, ale prawdziwi Krakusi nigdy nie tego nazwiska oczywiście nie mogli wymówić. To tam była fajna, wiesz, sprawa, ponieważ przykładowo jak Kubuś szedł na bajkę, bo tam telewizor w pokoju to była rzadkość, to sobie, uwaga, to ja wiem, to jest bardzo niedobre, ale on sobie robił tak zwaną nić Ariadny, czyli rysował kredeczką,
żeby się kierunek, nie zgubić i wrócić.
Żeby się nie zgubić i wrócić, a nawet jak się zgubił, tam po drodze jakaś ciocia czy wujek życzliwie go podrzucił. I wiesz, te takie relacje jednej wielkiej rodziny, te przyjaźnie, one które funkcjonują do dzisiaj.
Myślę, że wiem, o czym mówisz. Mieszkałem przez 5 lat w Żaczku.
O!
Te relacje, ta bliskość, to utrzymywanie kontaktów rodzinno-społecznych było ważne. To dawne czasy. Obawiam się, że już dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Trochę też mówię przez perspektywę i doświadczenie, które mają moje dzieci. Też już skończyły studia, ale już w czasach zupełnie innych. Innego świata, innej Polski i powiedziałbym też innych relacji międzyludzkich. Wspominamy dawne czasy i trochę daliśmy się ponieść rocznicowemu skazaniu. Mianowicie pewnie rocznica, jubileusz, benefis wiąże się z refleksją, z jakąś analizą. Było dobrze, niedobrze, co warto, co nie warto, gdzie popełniłem błędy. Pomyślałem sobie po przeczytaniu artykułów i wywiadu z tobą w katalogu rocznicowym, że jednak taka refleksja u ciebie się pojawia i ona jest jakoś ważna.
Tak, ona jest ważna dlatego, ponieważ powiedzmy sobie wprost, mnie sztuka, twórczość pomogła przejść na tą jasną stronę życia. To znaczy, sztuka się nie bierze z przesycenia, tylko z nienasycenia. To może być wszystko, ale generalnie większość osób, które uprawia twórczość albo chce to robić, to są ludzie nadwrażliwi w jakiś sposób albo jest źle doświadczeni przez życie. I ja nie mówię, że to jest zasada.
Co, rekompensuję sobie to sztuką, jest pewna,
ja to
działalnością artystyczną?
Sztuka, twórczość, uprawianie twórczości to jest proteza, która pozwala nam, twórcom, nie tylko plastykom, ale też z innych branż, przekuśtykać jakoś godnie przez życie. W tym wypadku ja nie mam wątpliwości, że twórczość dla mnie była, no nie bójmy się tego słowa, pewną formą wybawienia nawet. Chyba tak.
Ale wiesz, jeżeli ktoś mnie pyta o skojarzenia z twórczością Marka Olszyńskiego, to ja wymieniam trzy słowa. Temperament, osobowość, zagadka. To są dla mnie trzy słowa, które cię opisują i mnie się wydaje dość precyzyjnie opowiadają o tobie. Twoja osobowość i temperament składają się na to, w jaki sposób myślisz o malarstwie, ba, o sztuce szerzej, bo to
tak,
strasznie upraszczam,
też,
mówiąc malarstwo.
Tak, ukończyłem wydział grafiki, ale wiesz, analizując moje życie, jeżeli, bo to może być też wskazówka dla rodziców, którzy nie wiedzą, co z dzieckiem zrobić. Jeżeli dziecko woli przykładowo rysować, paćkać coś, chce, żeby dostać na Mikołaja tak zwane zestawy plastyczne, no to znaczy, że coś w tym jest, bo wiesz, z tym się trzeba urodzić. Nie mam wątpliwości, że często idzie się na te kierunki artystyczne, bo ktoś tam poszedł, ciocia mi powiedziała, że mam ponoć talent i oni często później się strasznie męczą, bo to wiesz, to jest straszna mordęga. Cały czas sobie sam musisz podnosić poprzeczkę. Jak jej nie podnosisz, no to się cofasz. Twórczość wymaga nie tylko talentu, ale przede wszystkim pokory i pracy, pracy, pracy.
Ale myślę też, że wymaga osobowości. Trochę zaczęliśmy o tym mówić. Mnie się wydaje, że jeżeli artysta nie chce czegoś od świata, jeżeli nie chce dyskutować ze światem, jeżeli nie chce się trochę przeciwko niemu buntować, no to nie będzie artystą. Mnie się wydaje, że ta postawa wobec świata jest ważna. Dlatego też tak, patrząc na twoje malarstwo, które dla mnie też jest malarstwem dyskutującym ze światem, to myślę sobie, że ty wcale nie musiałeś być malarzem.
Tak, kiedyś, wiesz, taki ciekawy marszant, który przyjechał po moje prace zagraniczny, powiedział coś takiego, oglądając moje prace, zwłaszcza te bardziej publicystyczne, te bardziej narracyjne rysunki, grafiki. Tam często dawałem upust swoim różnym emocjom. On tak na mnie patrzył na te prace i mówi, wiesz co, Mark, pewnie jakbyś nie rysował, nie malował, to pewnie byś strzelał do ludzi. Wiesz, byłem szokowany, bo uważałem się wtedy za praktykującego pacyfistę. Ale on tam dostrzegł taki bunt do tego, co zastałem, jak się urodziłem, z czym się nie zgadzałem. To była pewna forma sublimacji, nie bójmy się tego słowa. Sztuka jest pewną formą sublimacji, ale dla mnie to było przede wszystkim, wiesz, niezgoda na zastany świat, relacje międzyludzkie, politykę wtedy. To był, wiesz,
kiedy budziłam, o PRL-u, tak.
Tak, budziła mi się świadomość, to był schyłkowy PRL. Mi się zupełnie teoria z praktyką nie zgadzała. Miałem problem z przyjęcie do świadomości, że muszę iść odbębnić służbę wojskową po studiach, gdzie się przysięgało na sojusz ze Związkiem Radzieckim. Dla mnie to było nie do przyjęcia. Zresztą wtedy, wiesz, było bardzo dużo bodźców, które mnie buntowały w jakiś sposób do świata. Ja myślę, że ta niepokorność, choć niektórzy nazywali po prostu syndromem ADHD, wynikało stąd, że ja pożerałem książki. Uwielbiałem czytać. I wiesz, i tą relację między formą dzieła, narracją dzieła, gdzie ja często wychodziłem nie od dyscypliny takiej warsztatowo-formalnej, która dla mnie jest podstawą. Do tego zachęcam też studentów, żeby najpierw eksperymentowali z warsztatem, który im ustawi jakąś oryginalność formy i z tego się może ewentualnie narodzić dobry temat. Jak się robi narracja, czy wiesz co, można zaczynać od narracji. Tak robią ilustratorzy, plakaciści często, ale musi być dyscyplina formy.
Ale skoro mówisz o literaturze, no to spoglądam na półkę z twoimi książkami i tam jest kto? Orwell i Beckett. A jeżeli mówimy o poetach...
No, ale też Huxley. To... Huxley doszedł.
Tak, Dwojaczek, Bursa i Stachura.
Ale też Zagajewski, też jest Ewa Lipska. Jest bardzo dużo, wiesz, znacznych poetów, których lubię i cenię.
Ta grupa buntowników, artystów słowa, którzy nie zgadzali się, którzy szukali, którym ciągle było mało, zajmuje jednak dużą część na półce z książkami.
Powiem ci szczerze, gdyby nie kontakt bardzo wczesny z dobrą literaturą, bo oczywiście zaczynałem tytuł Zomek i Atomek, nawet wiesz, to, że nie potrafiłem czytać, ja chciałem sprawdzić, czy ilustracje, które oglądam, korespondują z zawartością tej książki. Bardzo szybko się nauczyłem czytać, tam coś dukałem, ale wiesz, od fascynacji książkami i obrazkami zacząłem czytać ambitne książki, nie tylko warsztatowe. No słuchaj, był taki moment, kiedy Xera nie można było używać, bo było podejrzenie, że można powielać jakieś polityczne ulotki. Wyobraź sobie, że ja całą taką technologię Maxa de Oernera, pamiętam, przez umlaut, no taki wiarygodny technolog niemiecki, przepisałem ręcznie. Zmusiłem się do czegoś takiego. To była prawie grubość encyklopedii.
Dokładnie wiem, o czym mówisz, bo student polonistyki spędzał w czytelniach mnóstwo czasu i ten czas polegał między innymi na tym, że robiło się po prostu notatki. Czyli przepisywało duże fragmenty. Dzisiaj ksero i 3 sekundy pracy.
Tak, tak. To może głupio zabrzmi, ale wiesz, my żyliśmy tak zwanym słuchowym komunizmie. To znaczy ludzi bito, wsadzano do więzień. Dosłownie wiedzieliśmy, że za sam fakt, że jesteśmy w danej grupie społecznej, możemy być traktowani jako wrogowie systemu. I często tak byliśmy.
No i twoje prace takie są, zbuntowane.
One są zbuntowane, bo wiesz, w rocznych
czasach... Część głównego nurtu, taka jest.
Ja pamiętam, wiesz, do dnia dzisiejszego, kiedy jako młody gówniarz przyszedłem kiedyś do mamy, bo ja już byłem wtedy półsierotą, mój ojciec szybko zmarł i mówię do mamy, że nie rozumiem, czego tak my nadajemy na tych Rosjan. Rosjan, jak tutaj tyle dobrego nam zrobili, się dowiedziałam właśnie na lekcji historii, że taki sojusz nam pomogli. Ona mówi, tak się rozgląda. Wtedy zrozumiałam, że jestem już na tyle dojrzały, że może moja mama podzieli się ze mną wielką tajemnicą. Ona mówi, Marek, nie mów tego nikomu, bo mnie mogą wyrzucić z roboty, a ciebie ze szkoły. Ale mówi, to był Katyń, to były inne rzeczy, to było mordowanie ludzi z podziemia. Mówię, matko jedyna, jaki ten świat jest cyniczny.
No Marek, ale byłbyś innym artystą, gdybyś się urodził 20 lat później?
Zapewne tak. Wiesz, widzę, jakie są tematy poruszane w twórczości ludzi młodszych o 20-30 lat. Ja im tego zazdroszczę. Oni nie musieli już się... Oni mają inne problemy, bo to też są problemy. Nikt nam nie powiedział, że wymiana systemu jednego na drugi to jest po prostu wymiana problemów, bo mentalność ludzka zostaje. Jak to ładnie kiedyś ksiądz Tischner, którego bardzo cenię za to stwierdzenie, powiedział, homo sovieticus jest zawsze aktywny w naszym narodzie i ta mentalność może 3-4 pokolenia minąć, żeby się to nie zmieniło. Na razie, jak widzę, ma się bardzo dobrze. I powiem ci, że nie ma nic gorszego niż taka fuzja, wiesz, mentalności bolszewickiej z nierozwiniętym kapitalizmem.
Twoje prace... Jeżeli dalej kontynuować ten wątek buntu, twoje prace są zazwyczaj zniszczone, podrapane, niedokończone, nadgryzione, czasami nadgryzione nawet przez kornika. Niszczysz, deformujesz i robisz wszystko, żeby się nie podobać, ale jednocześnie robisz wszystko, żeby się zastanowić, żeby pomyśleć. Przyniosłem taką pracę, którą się szczycę, bo to jest prezent od ciebie dla mnie. Zakupieni. Taki nosi tytuł.
Tak. Parę wariantów tego zrobiłem.
No i przecież to jest praca zaangażowanego artysty, który buntuje się przeciw konsumpcjonizmowi. Postaci, które są nachylone na czworakach, gdzieś podążają, domyślam
się pokażona,
że gdzieś postać, do sklepu i tak dalej. Tutaj nawet ceny, nawet jakieś waluty wymienione. Dięgi są okej. Do tego wszystkiego takie hasło. Wszystko jest bardzo przemyślaną koncepcją, trudną dla odbiorcy też.
Ja miałem problem z twórczością kiedyś. Ja byłem często zbyt narracyjny, zbyt tematyczny i wiesz, ta
literacki?
Dyscyplina literacki, to jest lepsze określenie, literacki. I powiem ci, że w pewnym momencie dostałem bardzo dobrą rzeczową korektę, bo jak pokazywałem szkice, bo taka jest tradycja, że żeby zrobić pracę, najpierw trzeba pokazać szkice. Często są to szkice tematyczne. I ja przyniosłem szkice, które okazały się dla profesora, który robił mi taką korektę, powiedział, Marek, ty masz potrzebę opisania świata, w którym żyjesz. To był też syłkowy komunizm, bo ja tak zacząłem studia. 1984, o dziwo, znana nazwa. To był start mój w murach Akademii Sztuk Pięknych. I on mówi, Marek, proponuję ci coś takiego. Rób sobie rysunki prasowe, gdzie tam wyprztyka się w rysunkach prasowych dyscyplina warsztatu, eksperyment jakiś technologiczny nie jest tak potrzebny, nie obowiązuje wręcz. I mówi, jak się już wyprztykasz, to przynoś mi rysunki, gdzie jest bardziej myślenie formą, bo też masz taki potencjał. I ja go posłuchałem. Ba, ja nawet zacząłem zarabiać na tym, bo w takich codziennych gazetach krakowskich zaczęli te rysunki publikować. Dostawałem jakieś tam symboliczne pieniądze, ale zawsze to były pieniądze. Moje rysunki wzbudzały różne kontrowersyjne komentarze.
Rysunek w gazecie w tamtych czasach.
I cenzor. Słuchaj, miałem przyjemność porozmawiać z cenzorem. Bardzo dużo z tych rysunków było odrzucone. Oni to byli bardzo inteligentni ludzie, wbrew pozorom. Oni tam doszukiwali się dna w tych naszych, wiesz, tematach. Ja pamiętam taki rysunek, że nie pamiętam autora, tak chyba pan Chodorowski, już nieżyjący, że gość przychodzi właśnie do cenzora z białą kartką, a cenzor się pyta, przeciwko czemu jest ta biała kartka? No, oczywiście to też była słukowa komuna. I powiem ci, że to też mnie intrygowało, jakim kluczem oni analizują rzeczy, które można puścić i można nie puścić. No to jakieś tam przywary społeczne, tak, ale nie daj Boże coś, co jest związane z polityką, kwestionowaniem komunizmu i sojuszu polsko-radzieckiego. To nie przechodziło.
No i co? I ten rodzaj zaangażowania obywatelskiego, czyli takiego buntu obywatelskiego, on się przenosi aż do dzisiaj. No bo przecież Zakupieni powstali kilka...
Tak,
Zakupienie,
to znaczy, wiesz co, ten wariant powstał kilka miesięcy temu, ale ten taki wzorcowy, który będę też prezentował na wystawach, jest zrealizowany na resztce torby takiej pakunkowej, gdzie tam wystaje jeszcze uszko z tej torby, to jest forma kolażu, tak zauważyłeś. Mnie bardzo inspirują rzeczy porzucone, biedne, stare, zniszczone, ale wiesz czego
znalezione.
To się bierze? Ja wyrosłem w strasznej biedzie, strasznej. I no, muszę się przyznać, żeby sobie załatwić na przykład Bejtram, to ja podkradałem z Pawlacza, mam je co lepsze materiały. Brusy, prześcieradła. Mama się troszeczkę dziwiła, gdzie to się znajduje. No znajduje się na moich starych płótnach. Ale wiesz, dzięki temu, że ja na przykład byłem strasznie onieśmielony, jak kupowałem sobie biały blister, że Boże, nie mam pieniędzy, jak go zniszczę, nic z tego nie wyjdzie. Nauczyłem się perfekcyjnie robić na śmieciach, na starych porzuconych blejtramach zamalowanych, które często są dla mnie inspiracją, na starych papierach pakowych. Nawet ten mój marszan zauważył, że właśnie moją pierwszą wystawę, którą to było też miłe dla studenta trzeciego bodajże roku, to wykupił całą. To słuchaj, no student, który sprzedaje całą wystawę z Krakowa, jeszcze nielegalnie musiałem wystawić, bo był przepis, że ja muszę mieć zgodę pana rektora.
Cały czas
pan
mówimy rektor, o Franku Henriksie.
Franku Henriksie. To on mnie, wiesz, jakby ośmielił i utwierdził w tym, że warto iść tą drogą. No wiesz, młody student się waha. Nie robiłem wszystkiego, co się podobało, powiedzmy, zacnym pedagogom. To była
no
to
ja
była
myślę,
kontra.
Że twoja sztuka się nie podobała.
Tak, nie podobała się, ale trafiłem na takiego świetnego człowieka, który już też nie żyje, a jest bardzo ważnym człowiekiem, nie tylko dla mnie, ale również dla uczelni, w której teraz pracuję, Włodka Kotkowskiego, który był świadkiem, jak usiłowałem wymusić na też już nieżyjącym, zresztą sympatycznym, jak się później okazało, człowieku, panu dziekanie, który był zafascynowany sztuką projektową, ale wtedy nie było komputerów. My taką sztukę projektową robiliśmy za pomocą pędzelka zerówki. Ja nie mam do tego cierpliwości. Bo ja powiedziałem, że nie chcecie mnie przenieść na malarstwo, bo chciałem na malarstwo, na grafice było to projektowanie. To ja po prostu idę na dziekankę, bo już mam dziecko i będę miał urlop wychowawczy. A Włodek mnie właśnie, Kotkowski, bo byliśmy na ty, mówi panie, później, bo mówi panie Olszyński, to może zrobimy tok indywidualny i wybierze sobie pan takie przedmioty, które pana po prostu inspirują i chce się pan rozwijać. I wiesz, miałem takie szczęście, że ja miałem w tamtych czasach, po pierwsze, dobrą opiekę profesora, który był niesamowicie świetnym pedagogiem, ale też artystą i człowiekiem, bardzo skromnym, ale który mi później też pomógł w tej mojej karierze, nazwijmy to zawodowej, bo to mnie zaprosił do współpracy tutaj w Rzeszowie, bo on pracował na pierwszym etacie w Krakowie, ale tutaj był bardzo ważnym elementem, jakby to nazywamy, filarem rozwoju kierunku grafika.
Całego
tak, ale to kierunku grafika. Wiesz, to był gość bardzo doświadczony, już z niesamowitą wiedzą. Były różne propozycje, żeby otwierać kierunek malarstwa, kierunek rzeźba. On powiedział, grafika, to jest przyszłość. I powiem ci, że ten kierunek grafika to jest taka ciówka, lokomotywka. Mamy zawsze tam więcej chętnych niż miejsc, o tak powiem.
Mówimy o tych pracach, nazwijmy je zaangażowanych, zniszczonych, które są rzeczywiście takim ważnym dyskursem twoim ze światem i z tym, co cię otacza. Ale z drugiej strony, no otwieram katalog jubileuszowy i spoglądam na pracę Lampa Jasi. Spoglądam na pracę Martwa Natura z 1985 roku. Przepiękne, malarskie, kolorystyczne obrazy.
Miło mi to słyszeć, ale powiem ci tak. Ja miałem... Może to raczej nie tyle nieszczęście, co no, szczęście, bo to też pewna forma, wiesz, artysta musi się buntować. Ja miałem to bardzo ułatwione, ponieważ zarówno w liceum plastycznym, jak i podczas moich 5-letnich studiów Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, większość pedagogów to byli wychowankowie kolorystów, górnej półki polskich kolorystów. Nie tylko, wiesz, w Krakowie byli ważni, ale to w każdym ośrodku akademickim, nawet w Rzeszowie, tworzyli taki bardzo ważny element edukacji, bazowali właśnie na zasadach...
O Emilu Policie
oczywiście,
czy Józefie Gaździe.
Przecież większość szkół średnich też opierała się na wielkich, tak wspaniałych artystach, którzy byli kolorystami. I powiem ci szczerze, się w pewnym momencie zastanowiłem, ile z tego jest mnie, rozumiesz, na ile ja musiałem jakby pokazać, że coś potrafię, żeby zaakceptowali moją ekspresję, a na ile w tym jest mojej wrażliwości, mojej ekspresji, jak to nazywamy, charakteru pisma. I powiem ci szczerze, że Włodek Kotkowski był właśnie człowiekiem, który pozwolił mi na eksperyment. Ja, tak widzisz w tym katalogu, bo zgrupowane są prace dekadami, tak. Znaczy ja nigdy nie zrezygnowałem z wrażliwości na kolor. No, dalej jestem nazywany kolorystą, ale te prace nie są wypoczynkiem dla oczka. To są prace, które są no, bardziej ekspresyjne, są bardziej groteskowe. One, wiesz, dodałem do tego jakby mój charakter pisma, to co we mnie siedzi.
No to skoro mówimy o piśmie, to dlaczego tak ważne dla ciebie jest to, by w niemal każdej pracy umieścić literki, znaki, by się nimi bawić, by je trochę odwracać, trochę jak dzieci, prawda, które uczą się pisać. Literka A jest odwrócona, literka Z jest inna, czasami to tylko brzmienie dziecięcego wypowiadania słów. To słowo znowu nam się tutaj pojawia, tylko w takiej formie graficznej.
Tak, zaczęło się też od takiej mojej wrodzonej chyba przekory. Mój mistrz malarski, pan profesor Stanisław Batuk z naszych okolic, bo on był rodem z Zagórza koło Sanoka, przywiozłem mu bardzo dużo prac, co nie było tak oczywiste podczas studiowania, że zarzucam całą pracownię moimi pracami. Większość z nich była z akademika. No i pan Batruch mówi, no świetnie, Smoku, on zawsze mówił Smoku, no dobrze, świetnie, rozwija się, szukasz. No ale powiedz mi, ile prac jest tutaj inspirowanych moją pracownią, bo my jesteśmy z tego rozliczani. My ustawiamy martwe natury, modeli. Aha, to o to chodzi, pokazuję palcem. Ta. Ja mówię, no to najlepiej by było to opisać. To ja następne korektę przyniosłem spisanym tekstem, na przykład Martwa Natura od pracownia Batrucha, która się stała spójnym elementem budowy kompozycji. Tak mi się to spodobało, bo też spodobało się mistrzowi mojemu pierwszemu, takim poważnemu z przepraszam, drugiemu, pierwszy to był profesor Siwiński jeszcze z plastyka, i że zacząłem to świadomie...
No to twój znak jest prawie.
To jest taki mój znak, tak. Moje sygnatury MO, które też była świetna anegdota. Kiedyś jeden z profesorów, tyle co się stan wojenny skończył. I ja właśnie przedstawiłem fajną grafikę, której mu się spodobała, ale tam były sygnatury MO koło gościa, który trzyma pałę i tam kogoś tłucze, bo takie też robiłem zaangażowane rzeczy graficzne. I on mówi, no świetnie, panie Olszyński, ale po co to taka, mówi, zaangażowanie w te polityczne i społeczne sprawy? No, ja mówię, a gdzie tu pan widzi? On mówi, no przecież pan tutaj podpisał tego policjanta z pałą MO, czyli milicja obywatelska. Mówię, no pochylił się takiej świętej pamięci Jerzo i mówi, panie profesorze, ale to są inicjały Olszyńskiego. Mówi, no tak, inicjały Olszyńskiego to proponuję plus 4. No udało mi się, wiesz, wytłumaczyć dzięki życzliwości pana asystenta, bo to nie był przypadek, że moje inicjały były pod tym zomowcem. No ładnie wybrnęliśmy z tego, prawda? Wtedy się oceniało za poglądy polityczne, nie za to.
No niestety tak, niestety tak.
No to pamiętasz, jak było.
No wiesz, podoba mi się to, że ty się nie podajesz na talerzu, że ty mówisz...
Ja nie kokietuję.
Tak.
Ja nie kokietuję, tak. Powiem ci, że
znaczy,
wiesz co...
To jest dla mnie bardzo odważna deklaracja artysty, który trochę skazuje się na bycie uwierającym elementem w estetyce każdego, kto patrzy na jego obrazy.
Tak, ale powiem ci, że wiesz, jakim największym komplementem była, bo ostatnio jak ten marszan przyjechał, też znalazła się moja praca w jego kolekcji. On napisał kiedyś, że on promuje ludzi, którzy w sztuce nie idą na dekoracje, nie idą na kokietowania widza chęcią odbiorcy, chęcią zakupu. No bo wiesz, generalnie większość odbiorców przychodzi do galerii i mówi, proszę coś mi wybrać pod tapetę, tapeta jest zielona, mam 4 encyklopedie brązowe, jakiś obraz. Oni jakby nie szanują tego, co widzą. Znaczy ja nie mówię, że wszyscy, ja nie mówię, że wszędzie. Ale wiesz, to co on mi powiedział, że właśnie twoje prace przez to, że one są oryginalne, widać to zaangażowanie twoje, ten klucz, którym się kierujesz, wtedy już mnie zaczął promować, co nie było takie proste wtedy, wiesz, nawet przez procedury i biurokrację, która obowiązywała. I wiesz, sam fakt, że on przyjechał na pierwszą tych serii wystaw, uszanował tą moją postawę. On mówi, Marek, ty jesteś cały czas buntownikiem. Natomiast, mówi, u was jest bardzo dużo sztuki dekoracyjnej. On tego jakby nie wartościował, w sensie, że to jest coś złego, ale wiesz, ta dekoracyjność jest często elementem gwarancją zakupu prac, prawda? Bo Matisse zawsze był w kontrze do Henri Matisse, w kontrze do Picassa. Picasso mówił, że tworzenie to jest wojna, między innymi proces twórczy to jest wojna, to jest wyrażanie swoich poglądów. Guernica Picassa nie była niezaangażowana politycznie.
No,
on był antyfaszystą, prawda?
Oczywiście.
No to, że później został komunistą, trochę mnie przeraziło, no ale takie
i
były czasy.
I to jak zaangażowany.
Tak, ale no, nawet śledzony przez służby specjalne, tak, przez te swoje poglądy. Ale wiesz, wtedy można było, tak go tłumaczę, po wojnie z faszyzmem można było wierzyć, że jest jakaś fajniejsza alternatywa. Jak się okazało, że to jest to samo, wielu ludzi po prostu przestało, rzuciło legitymacjami. Ale to nie mnie oceniać, ja nie jestem Panem Bogiem. Natomiast wiesz, to, że on mnie, tak wracając do tego momentu, wtedy docenił, utwierdził mnie w tym, że to szukanie, ta forma szukania, zresztą też podobało się to właśnie Wodkowi Kotkowskiego. Wiesz, dobrze znaleźć na swoim życiu jakiś autorytet. Ja ich znalazłem. To był właśnie między innymi Kotkowski, to był wcześniej świętej pamięci mistrz Śliwiński w plastyku, to był właśnie ten Batruch, który mnie nakierował. Umiejętność korzystania z tak zwanych, w cudzysłowie, ja nie wierzę w przypadki, nie wierzę, ale w przypadków jest czymś, co jest bardzo cenne dla twórcy. Bo wiesz, może się zainspirować fragment śmiecia na ulicy, ale też dialog z artystami, bo sztuka dobra żywi się dobrą sztuką.
No wiesz, ale z drugiej strony też ciekawe jest to, że ten twój bunt, który się połączył z sytuacją, w której po prostu żył artysta i tworzył, w którym tkwiłeś, mija 40 lat i ty właściwie jesteś ciągle artystą, które dyskutuje z tą rzeczywistością. Czasy się zmieniły, polityka się zmieniła, wszystko się zmieniło, ale ty jesteś ten, który... nie dowierza, który sprawdza, który cały czas śledzi, czy aby ten świat nie wypadł z torów.
Bardzo ładnie to nazwałeś. To taka jest prawda, Adam. Ja jestem człowiekiem, który źle się czuje w świecie pełnym cynizmu, hipokryzji. Ja bacznie się przyglądam, zwłaszcza ludziom, którzy są związani z polityką, czy oni nas przypadkiem na niedobre manowce wyciągają, ponieważ, wiesz, mam nie tylko dzieci, ale też już wnuki i chciałbym, żeby oni żyli w miarę normalnym świecie.
No dobrze,
świecie.
Ktoś powie, artysta interesuje się polityką, niech się
socjologią, polityką.
Tak, niech się zajmuje pięknem świata i go opisuje.
Nie da rady. Zawsze ty mówisz, że piękne obrazy. Ja w momencie, kiedy jakiś obraz się wszystkim podobał i jeszcze się do tego sprzedawał dobrze,
to się przestraszyłeś.
To się zastanawiałem, tak? Mówię, o Maro, uważaj, bo to chyba jest za bardzo komercyjne. Ja nie twierdzę, że komercyjność jest czymś złym, ale ja nie jestem artystą z Bramy Floriańskiej, gdzie wiesz, często studenci robią świetne kopie, między innymi Miluś Piotrowski, o którym mieliśmy mówić, słynny sołtys plastyk z Łemkowszczyzny, tak zarabiał na życie, bardzo uczciwie, ale wiesz, stwierdziłem, że coś, co się za bardzo ludziom podoba, jest niebezpieczne, bo ja mogę uwierzyć, że ja miałem moment, kiedy dosłownie marszandzi przyjeżdżali, brali, wiesz, samochodami pracę, dawali mi dobre, oczywiście to było w czasach komuny, więc nie muszę się z tego rozliczać w urzędzie skarbowym na szczęście, ale powiem ci, że to, co było cenne, to to, że ja złapałem się na tym bardzo wcześnie, że człowiek, który sprzedaje pracę, ja nie mówię, że tak wszyscy muszą mieć, zaczyna nie myśleć nad dyscypliną formy czy krytycznie, tylko portfela, zastanawia się, czy to różowe się bardziej sprzeda niż to czarne, bo ostatnio dwa różowe się sprzedały. I to siedzenie tak z tyłu w głowy, wiesz, tej świadomości deprawuje artystów. Ja uważam, że musi być jakiś obszar sakrum w ludzkim życiu. Dla mnie tym obszarem sakrum jest twórczość. Tam raczej na kompromisy staram się nie iść.
No dobrze, no to jeszcze jeden wątek ważny, bo ty jesteś pedagogiem, artystą, który spoglądał na początki tak wielu utalentowanych młodych ludzi i pchnął ich dalej i pozwolił rozwijać skrzydła. I dzisiaj, gdy przypominam sobie, bo przecież wielu z tych młodych ludzi przyprowadzałeś do naszej rozgłośni, prosiłeś, by opowiadali o swojej twórczości, byli nieśmiałymi młodymi artystami. No, dzisiaj są profesorami, naukowcami, liderami wielu grup artystycznych.
Wiesz co, gdybym miał swoje życie oceniać, to nie jako artysty, bo wiesz, nas artystów, ja to już deklarowałem kilkakrotnie, nas artystów nie uwiarygadnia to, za ile sprzedałeś obraz, ile nagród zdobyłeś. Nas artystów uwiarygadnia czas i historia sztuki. Jeżeli tam za 100 lat na przykład ktoś odkurzy mój obraz, się zruszy, jeszcze da do restauracji i konserwacji, to znaczy, że coś tam jest.
No to straszne dla artysty.
Ja uważam, że bardzo dobre. Jeżeli artyści to sobie... Znaczy, wiesz, żeby było jasno. Ja nie jestem wrogiem sprzedawania prac czy bycia celebrytą. Dla mnie, wiesz, bycie celebrytą to jest trochę śmieszne, bo to, wiesz, to jest inna bajka. To mnie to bawi. No ale dobrze, powiedzmy, że jak komuś to wzmacnia jego ego i jego osobowość i bardziej w siebie wierzy, kocha bardziej swoje dzieci, no niech to robi. Ja sobie bardziej cenię, że na przykład idę ulicą, spotykam jakiegoś gościa łysego jak ja, wyglądającego, że może być moim równolatkiem. On mówi, panie profesorze, pan mnie uczył tam przed laty, ja pana na wódkę zapraszam, bo to były fajne czasy. I mówi dlaczego. Powiem ci, że też tak odbieraliśmy naszych pedagogów w szkole średniej plastycznej, gdzie był taki pan profesor, no, mówiliśmy kiedyś o nim, Kieferling, gdzie on mówi zawsze, nie pamiętam się, z których jesteś lat, ale pamiętam, nazywa się Iksiński i wtedy były takie problemy. Taka forma podziękowania jakiemuś pedagogowi, zwłaszcza z naszej branży, że się go pamięta, szanuje, ba, jak się na przykład już skończy z nim zajęcia, idziesz korytarzem, mówi do ciebie dzień dobry, a nie odwraca głowy w drugą stronę, to jest najwyższa forma dla mnie, przynajmniej ze szczytu.
No dobrze, ale jest pytanie, jak takiego młodego, utalentowanego człowieka poprowadzić?
Ja uważam, że dobry pedagog jest dobry lekarz. Przede wszystkim nie szkodzi. Więc trzeba najpierw zdiagnozować, pamiętać, co ciebie bolało, jak byłeś uczniem, bo to jest bardzo ważne, pamiętać, co ciebie bolało, no, a tak. co tobie dawało skrzydła. Widzę, że ktoś ma talent i go po prostu ignoruje, mówiąc delikatnie, to ja często po prostu jestem troszeczkę nieprzyjemny. Trzeba być dobrym psychologiem, bo dla jednego nieprzyjemność tylko będzie motywacja, a drugi się po prostu rozłoży, będzie płakał czy noc.
No dobrze, a twoja osobowość, temperament i takie właśnie nienasycenie, jak mówiliśmy, pomaga czy utrudnia pracę pedagoga?
Nie wiem, powiem ci tak. Ostatnio otworzyliśmy nowy kierunek z takim moim dyplomantem, który jest naprawdę fachowcem. To będzie kierunek na malarstwie, ale też robiony nie tylko za pomocą pędzla i palety przysłowiowej, ale również za pomocą technik cyfrowych. I wiesz, mieliśmy najlepszy nabór, gdzie ja im powiedziałem, obiecuję państwu krew pod łzy, jak mówił Churchill, jak miał walczyć o Anglię z Niemcami. No tam widziałem, jedna studentka trochę zbladła, się przestraszyła. Mówię, oczywiście śmiech przez łzy też, ale mówię, proszę państwa, jak wy przyszliście tutaj się czegoś nauczyć, a mnie płacą za to, żeby was czegoś nauczyć, no to ja muszę od was czegoś wymagać, bo to nie da rady inaczej. I tak sobie myślę, a dobra Maro, tam wszystkich zraziłeś, nic z tego nie będzie. No ale później patrzę, strasznie dużo jest osób zapisanych i myślę sobie, jeżeli po takiej deklaracji, oczywiście pięknej prezentacji technologii ze strony Mikasa, bo tak się ma nazywać ten mój kolega, partner w tym projekcie, jeszcze parę moich koleżanek ma tam pracować, to znaczy, że studenci wręcz sobie życzą, żeby nie owijać bawełny i czegoś ich uczyć, a nie dawać z góry na dół piątki, choć powiem ci szczerze, dla mnie system od 5 do 2 jest za malutki. Albo 30 do 0, albo nie oceniamy.
To Marek, ale ty z drugiej strony jesteś takim nauczycielem, który robi kanapki swoim studentom na plenerze.
A to kiedyś mi się zdarzyło.
Jest ojcem.
Staram się być może nie tyle ojcem, bo to raczej jak już to dziadkiem, natomiast staram się być ich starszym kolegą i ja bym powiedziałem, że ja was traktuję jako naszych przyszłych kolegów i koleżanki, którym trzeba pomóc, bo mnie kiedyś też pomógł. Wiesz, powiem ci tak, dzięki temu, że ta sztuka, jak deklaruje, no i to cała edukacja ustawiła mnie też, wiesz, jako człowieka. To jest bardzo ważne. Powiedzmy wychowała, bo można wychowywać przez sztukę. można też zniszczyć, ale mnie akurat wychowywała i trafiłem na wspaniałych pedagogów, ja spłacam dług. To może zabrzmi zbyt romantycznie, banalnie, ale ja spłacam dług. Ktoś mi dał szansę, uwierzył mnie, nie chciałem zawieść tego zaufania, kochałem to, co robię. Ja teraz po prostu usiłuję młode pokolenie, które często przychodzi, wiesz, z przeświadczeniem, że jak już ma talent, to już wystarczy. Mówię, nie, nie, pokora i pracowitość. Praca, praca, praca.
Niezależnie też od prac dydaktycznych, ty bardzo często angażujesz się w przedsięwzięcia artystyczne, które mają taki charakter, powiedziałbym, odkrywania też nowych obszarów. No, mówimy na przykład o plenerze malarskim, który poświęcony jest Łemkowszczyźnie, który łączy trochę Małopolskę z Podkarpaciem, który łączy artystów, którzy po prostu sztukę uprawiają z wielkiej miłości i pasji.
Zawodowo.
Tak, bardzo jest to interesujące.
Miło mi, że poruszyłeś ten wątek, ponieważ, proszę Państwa, udało nam się stworzyć projekt, który jest bardzo atrakcyjny dla artystów. Zakładaliśmy, że przyjmie zaproszenie 20 osób, 50 osób chce już zabrać w tym udział. To jest dla nas duże wyzwanie finansowe, logistyczne, ale dzięki sołtysowi plastykowi, którego też znam z czasów właśnie akademika Leana Dzierżyńskiego, Milusia Piotrowskiego, który jest tam sołtysem i radnym.
Mówimy o Gładyszowie.
O Gładyszowie, ale też o gminie Uście Gorlickie, bo to jest serce Łemkowszczyzny. I zapraszamy artystów zagranicznych, polskich, również pochodzących z Łemkowszczyzny. I co jest najważniejsze, oprócz pleneru, mamy tam odkrywać młode talenty, czyli robić warsztaty dla dzieci uzdolnionych, gdzie często rodzice ich nie wiedzą, że to są dzieci utalentowane. Chcemy im pomóc właśnie, żeby rodzice pomogli im w wyborze takiej drogi, no nazwijmy to, edukacji artystycznej.
Czyli społecznik też jesteś.
No chyba jestem trochę społecznik, ale wiesz, kiedyś mówiłem, są trzy największe przekleństwa dla artysty. Obyś cudze dzieci uczył, idzie to jeszcze wytrzymać. Obyś się budował, to jest wyzwanie dla artysty, który nie lubi dyscypliny. I uwaga, największe przekleństwo jest, obyś współpracował z artystami. To zawsze źle wychodzi, zawsze.
Marek, to myślę, że te 40 lat były ciekawe.
Ciekawe, to znaczy, wiesz, wydarzyło się wiele smutnych rzeczy, ale później się okazało, ja to nazywam tak zwanym palcem od Pana Boga, bo doświadczałem rzeczy bardzo smutnych i bardzo, bardzo złych, bardzo niedobrych, ale też poznawałem świat. Miałem okazję poznać, wiesz, Stany Zjednoczone. Stwierdziłem, że kapitalizm, który tam widzę i traktowanie człowieka jako przedmiotu bardziej, ja nie mówię, że tak było wszędzie, ale akurat w tym środowisku, gdzie się obracałem, tam kultem, w ogóle sensem życia było umrzeć bogatszym od sąsiada. Mnie to nie bawi.
Dobra puenta.
Dobra puenta, dobra, dobra, wiesz, bo ja uważam, że najpierw trzeba siebie rozpoznać. Co ty chcesz w życiu zrobić? Jeżeli się rozpoznasz, to łatwiej się żyje. No.
Jeżeli chociaż odrobinę udało się rozpoznać Marka Olszyńskiego w dzisiejszym dyskusyjnym klubie radiowym, to bardzo się cieszę.
Ja również. Wyciągnąłeś ze mnie tyle, co nawet ksiądz podczas spowiedzi nie wyciągnął. Szacun.
Profesor Marek Olszyński był dzisiaj gościem dyskusyjnego klubu
radiowego. Doktor habilitowany, mówiłem.
Te poprawki zawsze mile widziane.
Dziękuję
Ci bardzo.
Dzięki Adamie. Zapraszam Państwa na moją wystawę do Dębicy. W Dębicy 18 lipca w czwartek o godzinie 18:18 będzie możliwość otrzymania ciekawego katalogu, który robił mój były student, pseudonim Oki. Ja go jeszcze nazywam pieszczotliwie Synek. Jak Państwo zobaczycie, dlaczego nazywam go Synek, to proszę zobaczyć na stronie internetowej.
Niezwykle podobni artyści.
Podobni artyści, Oki Art. Katalog jest dobry. I będzie też możliwość wylosowania mojej pracy, bo przy okazji tego, jak ktoś otrzyma ten katalog, spełniając pewne wymogi formalne, będzie można brać udział w losowaniu. Przeznaczyłem co najmniej 5 prac sygnowanych właśnie jako prezenty dla gości, którzy wpadną wtedy, nietypowy termin, bo czwartkowy, na ten wernisaż. Jest tam również, to są dwie wystawy indywidualne, tego trzeba zacząć, w Dębicy. Jest wystawa moja, czyli MO, jest wystawa mojego kolegi, przyjaciela z czasów plastyka, Wojtka Chmury, czyli WC, który po 30 latach malowania do szuflady odważył się coś pokazać i to będzie jego druga publiczna wystawa prac. Zapraszamy.
Zapraszamy. To był Dyskusyjny Klub Radiowy, kłania się Państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.